Witam Państwa, Lech Pilarski w programie o inflacji, o przygotowaniach do zimy w energetyce oraz o handlu w niedzielę. Naszymi gośćmi są na łączach Agnieszka Olchin, wiceprzewodnicząca Federacji Związków Zawodowych na Podlasiu. Witam Panią.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
Także wiceprzewodniczący regionu podlaskiego NSZZ Solidarność Eugeniusz Formajster. Kłaniam się.
Witam serdecznie.
A w studiu Andrzej Aleksiejczuk z Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich, radiosłuchaczy również.
To rozpoczniemy od przygotowania do zimy w energetyce, korzystając z wiedzy pracownika białostockiej elektrociepłowni. No właśnie, jak to będzie wyglądało?
Znaczy dla uściślenia tematu, to bezpośrednim pracownikiem elektrociepłowni ja nie jestem, tak żeby nie było. W każdym bądź razie...
Ale jak, z energetyką jest
oczywiście, jak najbardziej. Jak najbardziej reprezentuję firmę Enea. Więc jak chodzi o zaopatrzenie w materiały opałowe, to jesteśmy przygotowani na zimę, tak jak deklarują zarządy. Znaczy w sumie zarząd deklaruje. Także tu nam jakby nie grożą jakieś tam sensacje na dzień dzisiejszy. Tak? Nie wiemy, jak będzie sytuacja w kraju wyglądała za kilka miesięcy. Natomiast na dzień dzisiejszy jesteśmy przygotowani.
Czyli będzie ciepło, będzie prąd.
Mamy takie obietnice od zarządu. A kto może dać lepsze?
No właśnie. A w firmie pana Eugeniusza, jak tam przygotowania do zimy? Macie jakiś program na wypadek, gdyby cokolwiek?
To znaczy my akurat, jeśli chodzi o energię, no to poza jej cenami to nie mamy jakichś większych problemów. Ten rok mieliśmy jeszcze stare kontrakty podpisane, więc to były stare ceny, obowiązywały. Natomiast no, z niepokojem patrzymy w rok przyszły, jeśli chodzi o energię. A najbardziej to, co nas dzisiaj boli, to są ceny drewna. Bo oczywiście ceny energii, ceny gazu, wiemy z czego wynikają. To jest konflikt światowy rozpętany przez Rosję, jeśli można tak użyć tego słowa. Co prawda to jest konflikt z Ukrainą, ale w sensie tym energetycznym to jest konflikt światowy i on ma wpływ na właśnie te ceny tych nośników. Natomiast dla nas problemem są ceny drewna i tutaj akurat z tej fali spekulacji i wykorzystywania sytuacji również korzystają Lasy Państwowe i na przykład dużo część drewna, większą niż poprzednio, kierują do swoich odbiorców za pośrednictwem giełdy, która po prostu podwyższa ceny tego surowca dość znacznie, co z kolei ma wpływ na ceny naszych wyrobów. Jeśli dodam, że połowa tych surowców to jest chemia, a chemia zależna jest od gazu, a wiemy, jakie są ceny gazu teraz, no to ceny mebli będą sięgać takiego poziomu, że nikt tych mebli nie kupi i to jest dla nas dzisiaj największe zagrożenie.
I kółko się zamyka. O tym, jak będzie w szpitalach, to wszyscy mamy nadzieję, że będą ciepłe, pani Agnieszko.
No mamy takie zapewnienia od rządzących, że akurat szpitale i szkoły będą miały zapewnione ciepło. No na to liczymy, bo koszty i tak wzrosły dla szpitali bardzo wielokrotnie w porównaniu z poprzednimi latami.
Także jak na razie wszystko jest ok, czekamy tylko na ciepłą zimę albo na unormalizowanie się czy tej sytuacji światowej, żeby ceny niekoniecznie musiały tak szybko rosnąć. No a jak wiadomo, energia to jest podstawa wliczana w cenę większości wyrobów, w związku z tym wysoka inflacja. Jak walczyć z tą wysoką inflacją? Czy firmy i w firmach waszych państwa, które między innymi reprezentujecie, jakoś przygotowywane są programy, które pozwalają kompensować te wszystkie wzrosty cen? Zaczniemy od pani Agnieszki. Bo to jeden z większych pracodawców, jeśli chodzi o województwo podlaskie.
To nie jest fabryka guzików, prawda? To nie jest fabryka guzików, więc tutaj trudno mówić o tym, że
coś nam się
pani... Leki są coraz droższe. Halo?
Mamy leki drobne problemy. Musi pani troszeczkę odsunąć się od mikrofonu swojego. Wtedy będzie pani lepiej słyszalna.
Leki, a teraz?
Teraz wszystko dobrze.
Leki są coraz... No mówię, jeszcze raz powtórzę. Szpitale to nie fabryka guzików. Jak ktoś kiedyś mądry powiedział, więc tutaj trudno jakby zmniejszyć koszty. Jest pacjent i musi mieć ciepło, musi mieć posiłki i musi mieć odpowiednią opiekę, więc nie można zmniejszyć ilości ludzi, które i tak wielka, bo jak wiecie Państwo, brakuje i pielęgniarek, i lekarzy praktycznie w każdym szpitalu, więc tutaj tego nie zmniejszymy, a koszty leków są coraz wyższe. No liczymy tutaj na pomoc państwa.
A czy są jakieś, rozmawiając z pracodawcą, myślicie o jakimś sposobie, który by, no, można by powiedzieć, z automatu kompensował przynajmniej wzrost kosztów utrzymania, kosztów jednak życia dla każdego pracownika? Pani Agnieszka.
Znaczy, jeżeli teraz mówimy o pracownikach, no to dostaliśmy ostatnią podwyżkę w lipcu. Nie zapowiada się, żeby były jakiekolwiek inne podwyżki do lipca następnego roku. Więc tutaj, jeżeli chodzi o pracowników, koszty dla pracodawcy wiadomo, że wzrosły dużo, bo to, że pracownik dostał podwyżkę, ale koszty, jakie płacą pracodawcy dodatkowo, to są praktycznie drugie tyle, co pracownik otrzymuje. Teraz w styczniu podwyżka płacy minimalnej, co bardzo dobrze dla pracowników, no niekoniecznie dobrze dla pracodawców.
Tak wygląda.
Tutaj ja bym widziała, żeby zmniejszyć dla tych pracodawców te obciążenia, ale ze strony rządowej by musiały jakieś
zmiany
decyzje
nastąpić.
Być, żeby to zostało zmniejszone.
Eugeniusz Formeister, a u pana w firmie, to pytanie do pana Eugeniusza Formeistera. Jak wasza centrala przygotowuje się, czy rozmawia na temat różnorodnych kompensat związanych z inflacją?
Znaczy, po pierwsze, to inflacja zjadła nam to, co na ten rok wynegocjowaliśmy, bo tak jak u nas w firmie mieliśmy około 10,5%, gdzieś łącznie tę podwyżkę 1 kwietnia wynegocjowaliśmy. No ale wiemy, jaki jest poziom inflacji i niestety płaca realna, zamiast utrzymać się lub wzrosnąć, niestety nam spadła. I my jesteśmy jakby cały czas w kontakcie z pracodawcą. Próbujemy na ten temat rozmawiać. Będziemy prowadzić negocjacje już kompleksowe dotyczące wzrostu wynagrodzeń w przyszłym roku. Też próby skompensowania tego, co się wydarzyło w tym roku, ale to będzie też w dużej części zależało od tego, jaka będzie generalnie sytuacja firmy, jak będzie ta branża funkcjonowała. Tak jak wspomniałem, przeżywamy od 1 lipca bardzo poważne tąpnięcie na rynku płyt, mebli, w ogóle przemysłu, tego szeroko pojętego przemysłu drzewnego. Jest to związane zarówno z cenami energii, gazu, ale też, tak jak wspominałem, drewna. I tu, jeżeli wydarzą się pozytywne rzeczy, no to wtedy jest większa szansa na uzyskanie dobrego wyniku w tych negocjacjach, jeśli będzie tąpnięcie jeszcze większe. Dziś to jest w okolicach 30%, to jest bardzo dużo. Tak się przynajmniej z prognoz zapowiada przyszły rok. No to perspektywa nie jest najlepsza.
Ale to chodzi o pana firmę. A w samym związku, czy debatujecie na tym, na temat tego, żeby wdrożyć jakieś mechanizmy kompensacyjne?
Tak jest, tak. Rozmawiamy cały czas, między innymi wysokość płacy minimalnej, to też jest wynik naszych rozmów, a ostatnio to, co informacja podana była przez premiera Morawieckiego, no to postulat o tym, by ceny energii nie były przekształtowane przez giełdę, tak, tylko na podstawie faktycznych poniesionych kosztów i poniesionych w Polsce, a nie na przykład, bo to jest w ogóle bardzo skomplikowane są mechanizmy ustalania tych cen i na przykład, żeby brana była cena węgla z Polski, a nie z giełdy w Rotterdamie, żeby brano pod uwagę, że w Polsce energia głównie jest produkowana z węgla, a nie z czynnika gazowego, na który tam znowu są pewne wskaźniki, na które jest taki nacisk kładziony przez
no ale w ogóle rząd wymyślił generalnie, że będzie mrożenie ceny przede wszystkim.
Tak, to jest kolejny postulat też Solidarności, który zgłaszaliśmy. Te postulaty oczywiście trafiają na podatny grunt, jeśli chodzi o rozmowy z rządem. Nie jesteśmy zadowoleni może z tempa tego wdrażania, ale też mamy świadomość, że mierzymy się z sytuacją niespotykaną do tej pory. Ważne, że rozmawiamy na ten temat i sądzę, że tu wszyscy powinni rozmawiać. Nie powinno być jakichś gierek politycznych, ale po prostu, mówiąc tak po robotniczemu, wszystkie ręce na pokład i wszyscy powinni pracować w tym kierunku, byśmy faktycznie mogli tą gospodarkę utrzymać na przynajmniej na poziomie jakiegoś rozwoju, tak, a nie a nie recesji.
Stagnacji
to
i
jest
recesji.
Wtedy szansa na to, że utrzymamy i wynagrodzenia i zarówno w przedsiębiorstwach, jak też będzie szansa na to, że one wzrosną w sferze budżetowej, to co chociażby koleżanka Agnieszka mówiła.
A jak w OPZZ, czy wasza centrala debatuje na temat jakichś mechanizmów kompensacyjnych?
Znaczy, powiem tak, w tej chwili grozi nam recesja jako dla naszego kraju, tak? Bo porównując drugi kwartał do pierwszego kwartału, mamy zwyczajnie spadek wzrostu gospodarczego o 2,3%. Więc to już są pierwsze sygnały recesji. Recesja to jeszcze nie jest kryzys, no ale kryzys to już będzie straszna rzecz, jeśli nas dopadnie. To spowoduje prawdopodobnie wzrost, znaczy nie wzrost, a spadek wzrostu do 5,3% rocznie. Tak jest prognozowane. No tego nie wiemy, jak ten rok się zakończy.
No ale na razie sygnały, które dochodzą z firm i z przemysłu, wskazują, że no, uda nam się jakoś to przetrwać.
No budzą nadzieję, no, oby tak się udało. Jak chodzi o płacę minimalną. Płaca minimalna to jest takie narzędzie, które pozwala po prostu minimalnym sposobem, znaczy w sposób taki no, jak najbardziej socjalny przetrwać ludziom, ale ludziom, którzy mają pracę.
No i dosyć prawda? Niskie wynagrodzenia.
I niskie wynagrodzenia. Natomiast...
A co zrobić z tymi, którzy mają nieco wyższe wynagrodzenia? Co zrobić z tymi, którzy są reprezentują kadrę zarządzającą i tym podobnie?
Prawda? I teraz tu się kłania kolejny problem. W naszym kraju nie ma branżowych układów zbiorowych tak naprawdę. Jeśli weźmiemy na przykład Norwegię, tam jest 70% pracowników wszystkich w kraju objętych układami zbiorowymi. Natomiast u nas w Polsce to jest tylko kilkanaście procent. Właśnie te układy zbiorowe pozwalają na zawarcie jakiegoś porozumienia społecznego, szerszego. Tak? Pracownicy czują, że mogą brać udział w negocjowaniu z pracodawcami pewnych parametrów wynagrodzeń. Tak? Jeśli mamy kryzys,
ułatwiłoby również działanie rządu, gdyby takie układy zbiorowe były?
No, uważam, że to pewną część odpowiedzialności z rządu zdejmuje na rzecz pracodawców i pracowników, reprezentantów pracowników, czyli po prostu nas, związków zawodowych. Bo my wtedy jakby jesteśmy stronnikami, nie wtedy zawsze jesteśmy stronnikami pracowników. My zawsze ich interesów bronimy. Ale rząd jakby wtedy nie jest stroną tych porozumień. Natomiast tutaj wszyscy patrzymy, co zrobi rząd. I to jest najgorsze w tym wszystkim, dlatego że my jesteśmy tylko biernymi uczestnikami tego procesu. No wszystkie te rady dialogu społecznego, przecież to jest tylko forum, gdzie my możemy wyrazić naszą opinię, nasze zdanie, nasze wyliczenia. Natomiast rząd i tak zrobi, co zechce. Natomiast gdybyśmy mieli...
Chciał podwyższyć płacę minimalną ponad żądania związkowców i podwyższył.
No i bardzo mu za to trzeba podziękować, że podwyższył, tak? Ale mógł tego nie podwyższyć. I co jako związkowcy byśmy wtedy zrobili? No tylko możemy się wtedy oprotestować. A to nie jest mechanizm. Natomiast kraje skandynawskie wypromowały już jakby no w ramach swoich społeczeństw coś takiego, że pracownicy i pracodawcy porozumiewają się w ramach układów zbiorowych. No i teraz u nas, jeśli mamy tylko kilkanaście procent układów zbiorowych, w sensie pracowników objętych układami zbiorowymi, to jest proces na dziesięciolecia tak naprawdę. Tylko o tym trzeba mówić, tak? To powinno się dziać też na forum rządowym.
Układy zbiorowe to jest jedna forma, ale czy debatujecie na temat jakiegoś mechanizmu, bo przy tej stopie inflacji no pewien mechanizm automatyczny powinien funkcjonować.
No właśnie, inflacja, gangrena gospodarki. Tak? Weźmy na przykład płace, no już nawet nie chodzi o to, czy tam w przemyśle, czy gdziekolwiek, ale to, co ludzie zarabiają, nawet płaca minimalna, która jest w tej chwili wynegocjowana na jakimś poziomie i ustalona przez rząd, że ona będzie w przyszłym roku, no to jest po uważaniu tak naprawdę. No nie wiemy, jaka ta inflacja będzie w przyszłym roku, tak? Ona jest, owszem, ten wzrost płacy minimalnej jest znaczący, dlatego, że to jak tutaj sobie wynotowałem, to w styczniu to będzie o 15,9% w stosunku do tego, co w tej chwili mamy, bo to będzie 3490. W lipcu będzie 3600, czyli do obecnego poziomu będzie 19 z haczykiem wzrost. No ale nie wiem, już dzisiaj inflacja u nas jest 17, tak szybko liczona, 17,2%. I nie wiemy, czy ona będzie maleć, czy będzie nadal rosła. Wzrost inflacji będzie w dużej mierze zależał od kosztów paliw. No tak naprawdę, a nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ile te paliwa będą kosztowały, tak? W tym roku, w przyszłym, co się dalej będzie działo. Także to jest wielowątkowa sprawa. To nie da się wymyśleć jednego mechanizmu. No powiedzmy, wszyscy chcemy więcej pieniędzy. To jest zawsze naturalne, tak, u ludzi, że my chcemy więcej pieniędzy. Ale jak pogodzić wzrost inflacji z tym, że nasze płace powinny rosnąć? To jest wielki problem, bo nie da się zrobić mechanizmu jednakowego dla wszystkich. To jest element negocjacyjny. I właśnie, żeby negocjacje były skuteczne, no to potrzebne są te układy zbiorowe, branżowe, gdzie właśnie silne organizacje pracownicze z silnymi organizacjami pracodawców pewne rzeczy ustalałyby. Na ile pracodawca jest w stanie poprawić byt swoich pracowników, a na ile już nie jest, gdzie się już ta przychodzi czerwona linia. Natomiast jak wprowadzimy taki mechanizm ogólnokrajowy, no to w kilkudziesięciu miejscach możemy te czerwone linie przekroczyć i po prostu wylać dziecko z kąpielą, czyli po prostu zbankrutować tych przedsiębiorców. To też nie jest naszym celem. Naszym celem jest utrzymanie miejsc pracy, bo jeśli dojdziemy do czasów kryzysu, no to grozi nam wtedy bezrobocie, a to już jest tragedia. No to my jako związkowcy nie możemy do tego dopuścić.
Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. A za chwilę porozmawiamy w naszym programie o handlu w niedzielę. Dzisiaj rozmawiamy z Agnieszką Olchin, wiceprzewodniczącą Federacji Związków Zawodowych na Podlasiu, wiceprzewodniczącym regionu podlaskiego NSZZ Solidarność Eugeniuszem Formajstrem oraz Andrzejem Aleksiejczukiem z Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ. No właśnie, handel w niedzielę, taka jest centrala związkowa, od niedawna funkcjonująca, nazywa się bodajże Alternatywa i ona ogłosiła, że wszystkie niedziele powinny być handlowe, tylko powinien być wprowadzony mechanizm, który zapewni ludziom za pracę w niedzielę znacznie wyższe wynagrodzenie, 2,5 razy w stosunku do przeciętnej stawki z tygodnia. Pani Agnieszko, bliżej pani rozwiązaniu Alternatywy, czy raczej no, tego układu, który obecnie funkcjonuje, jeśli chodzi o handel w niedzielę?
Nie. Powiem tak, akurat jestem przedstawicielem zawodu medycznego i my jako pracownicy medyczni pracujemy 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, tak? Ciągłość pracy zachowujemy. Więc ja uważam, i u nas bardzo dużo jest osób chętnych do pracy właśnie w sobotę i w niedzielę. A dlaczego? Dlatego, że są dodatkowe pieniądze. Więc ja uważam, że jeżeli pracownik chce pracować, a klient chce iść do sklepu i kupić, to oczywiście, że powinny być sklepy otwarte, ale ten pracownik musi dostawać dodatkowe wynagrodzenie. I wtedy wszyscy będą pogodzeni i pracownik będzie zadowolony i klient, który potrzebuje zrobić zakupy w niedzielę.
Taka jest pani opinia. Eugeniusz Formajster.
Tak.
Znaczy pracownik powinien pracować 5 dni w tygodniu. Pamiętam postulaty Solidarności z roku 80. Wszystkie soboty wolne, a my tutaj mówimy o tym, żeby jakiś jest związek zawodowy, który walczy o to, żeby pracownicy pracowali w niedzielę. Oczywiście są zawody takie, jak Agnieszka powiedziała, służba zdrowia, policja, pewne służby, które muszą pracować non-stop, tak, ciągle. Są zakłady, które technologicznie są zobowiązane do tego, żeby pracować w systemie ciągłym, ale handel do tego nie należy i wystarczy naprawdę 5 dni w tygodniu, żeby zrobić zakupy, natomiast sobota 6 dni w tygodniu, bo soboty przecież są też również handlowe, to ten 7 dzień może ten pracownik również poświęcić dla rodziny. I troszeczkę mnie dziwi, że to jak słyszę tych samych ludzi, którzy krzyczą, że nie ma pieniędzy, a za chwilę mówią, żeby jeszcze w niedzielę sklepy otwierać, no to coś tutaj mi się nie zgadza, tak? No bo to albo tych pieniędzy nie mamy, albo je mamy za dużo i jeszcze musimy w niedzielę otwierać sklepy. Ja rozumiem pewne przyzwyczajenia i tak dalej, ale też powinniśmy spojrzeć na tych ludzi, którzy pracują. My przez ten pryzmat właśnie patrzymy, walczyliśmy o wolne soboty, to przynajmniej zachowajmy wolne niedziele, bo niestety bardzo duża część pracowników dzisiaj z różnych względów te soboty pracuje, nie ma sobot wolnych i ci ludzie powinni mieć po prostu ten dzień wolny, a tak w ogóle to jeżeli w Polsce jest ustanowione pewne prawo, to jest taki obowiązek to prawo przestrzegać. Natomiast czym mamy do czynienia, to wszyscy widzimy. Otwierają jakieś czytelnie, jakieś inne dziwne rzeczy w marketach, tylko po to, żeby sklep wielkopowierzchniowy był czynny. To jest zastanówmy się.
Niedługo się okaże, że każdy wielkopowierzchniowy sklep będzie zatrudniał medyków.
No chociażby tak, no będziemy służba zdrowia, wszystko będziemy mieli w hipermarkecie, bo to jest pępek świata i to jest najważniejsze, nie jest to najważniejsze, ważna jest rodzina, niedziela jest dla rodziny.
No właśnie, a jak to zderzyć również, panie Eugeniuszu, a jak to zderzyć również ten postulat funkcjonowania handlu również w niedzielę z innym rozwiązaniem, które całkiem na poważnie jest testowane, że tydzień pracy będzie miał niedługo 4 dni tylko. Czyli 3 dni weekendu i 4 dni w pracy. I jak testy pokazują w wielu firmach, teraz w Wielkiej Brytanii taki duży eksperyment się prowadzi, w wielu firmach, gdzie wprowadzono te 4 dni w pracy, stwierdzono, że wydajność całkiem duża jest i te 4 dni spokojnie wystarczą.
Na Zachodzie są stosowane już od dawna krótsze tygodnie czasu pracy niż tylko niż 40 godzin. To, co jest
we Francji 35 natomiast, jest.
Tak, natomiast musimy pamiętać o tym, że to są gospodarki bardzo dobrze rozwinięte. One nie są na dorobku. Polska jest na dorobku i musimy też... I ja bym wolał, żeby pracownik przepracował 5 dni w tygodniu, ale i godnie zarobił i nie musiał dorabiać. Popołudniami, w soboty, w niedzielę. Na początek to załatwmy, żebyśmy mieli właściwy poziom wynagrodzeń, taki, który pozwoli tym ludziom normalnie utrzymywać rodziny i ten razie niech to będzie 40 godzin. Jak dojdziemy do takiego poziomu gospodarczego, że będzie nas na to stać, wtedy będziemy negocjować i rozmawiać o skróceniu tygodnia pracy. Dzisiaj jest taka sytuacja, a nie inna i powinniśmy myśleć realnie, a nie patrzeć w sposób taki, wiadomo, zbliżają się wybory, więc pewnie różne tam pomysły będą trafiały, natomiast my zawsze jako związkowcy stoimy na takim poziomie realności, rozmawiamy o rzeczach realnych, a nie abstrakcyjnych.
Andrzej Aleksiejczuk.
Stoimy na stanowisku naszego byłego, już nieżyjącego przewodniczącego PZZ-u Jana Guza, który w 2014 roku już wyrażał naszą opinię w tej kwestii następującą, że chcącemu nie powinna dziać się krzywda, czyli jeśli pracownicy będą sobie życzyli pracy w niedzielę, to powinno im być to umożliwione, jeśli oni tego chcą. Ale w zamian powinni mieć godziwe wynagrodzenie, właśnie to wspomniane przez alternatywę dwuipółkrotność tej płacy z dnia powszedniego. I jeśli pracodawca w tej sytuacji będzie widział, że warto jest ten handel prowadzić w niedzielę i pracownicy będą chcieli, no to niech to robią. Ale nie powinno być to ograniczone tylko do handlu, ale te lepsze warunki płacowe powinny objąć też pracowników, którzy jakby są z natury swojej pracy objęci pracą ruchu ciągłego. Ja na przykładzie moich kolegów tutaj, związkowców, widzę, że nie we wszystkich zakładach pracy, pomimo że pracują ciężko w ruchu ciągłym, są jednakowo wynagradzani sowicie w stosunku do swojego nakładu pracy i poświęcenia w miesiącu roboczym. Dlatego wprowadzenie do kodeksu pracy, jeśli już nie jesteśmy w stanie inaczej tego zrobić, tej dwuipółkrotności, tego ekwiwalentu za pracę w sobotę, znaczy za pracę w niedzielę, w święta, to mogłoby w jakiś sposób pomóc ludziom, którzy już pracują i którzy chcą jeszcze pracować w niedzielę, jeśli jest zapotrzebowanie na ich pracę w niedzielę.
Będziemy do sprawy wracać, bo no, jak się okazuje, nadal jest ona dyskutowana. Jakie będą z tego wyciągane wnioski, to oczywiście państwu przekażemy. Dziś dziękuję za spotkanie. Naszymi gośćmi byli Agnieszka Olchin, wiceprzewodnicząca Federacji Związków Zawodowych na Podlasiu, a także wiceprzewodniczący regionu podlaskiego NSZZ Solidarność Eugeniusz Formeister i Andrzej Aleksiejczuk z Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ. Nasze audycje są dostępne na stronie internetowej radia w zakładce podcasty. To wszystko dzisiaj. Lech Pilarski. Do usłyszenia.